Szanowni Państwo, naszym gościem jest dr Rafał Leśkiewicz, zastępca dyrektora Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej. Witamy bardzo serdecznie.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Panie dyrektorze, telefonuję dziś z racji wspomnienia ważnego wydarzenia, powstanie w getcie warszawskim, wybuchu 19 kwietnia. Na tych uroczystościach dziś też był pan prezydent, para prezydencka złożyła kwiaty pod pomnikiem bohaterów warszawskiego getta w południe. Powstanie, które było największym zbrojnym zrywem Żydów podczas II wojny światowej, a także pierwszym powstaniem wielkomiejskim w okupowanej Europie, wybuchło właśnie dziś je upamiętniamy. Geneza powstania, dlaczego do czegoś takiego doszło? Z jakich racji?
Znaczy, zacząć chyba wypada od tego, żeby przypomnieć, że getto warszawskie powstało formalnie 2 października 1940 roku. Izolowane powoli było już od późnej jesieni, od listopada 1940 roku i było największym gettem nie tylko w Generalnym Gubernatorstwie, ale w całej okupowanej przez Niemców Europie. To getto formalnie rzeczywiście podjęto decyzję o likwidacji getta w 1943 roku. Natomiast jakby geneza tego, że doszło do powstania w getcie warszawskim, wynikała z tego, że Żydzi doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że ich zmiana ich sytuacji, tych przedstawicieli ludności żydowskiej, którzy zamieszkiwali getto warszawskie, zmieni się w wyniku wielkich akcji deportacyjnych do obozów koncentracyjnych i obozów zagłady. I wówczas, już około lata 1942 roku, rozpoczęto przygotowania do ewentualnych działań zbrojnych.
Czyli zaczęli myśleć o oporze.
Zaczęli myśleć wprost o oporze, tak. I z tego też powodu w drugiej połowie 1942 roku powstała żydowska organizacja bojowa. Tutaj znany Mordechaj Anielewicz był na czele tej organizacji. Znany dlatego, że ofiarnie bronił się w getcie warszawskim i popełnił samobójstwo zginął. Część tych walczących Żydów popełniła samobójstwo, czyli zginęła w toku walk z Niemcami, ale w getcie też funkcjonował Żydowski Związek Wojskowy. I do kwietnia 1943 roku systematycznie jakby w miarę możliwości te głównie dwie organizacje żydowskie, czyli ŻOB, Żydowska Organizacja Bojowa, i ŻZW, czyli Żydowski Związek Bojowy, przygotowywały się do stawiania oporu Niemcom.
Gdzieś czytałem, że od Armii Krajowej też otrzymali kilkadziesiąt sztuk broni, granaty, materiały wybuchowe.
Tak, to prawda, rzeczywiście Armia Krajowa pomogła tym środowiskom żydowskim, tym dwóm organizacjom wojskowym zbroić się. No oczywiście w miarę możliwości swoich, także bardzo trudnych w Warszawie, która była intensywnie infiltrowana przez gestapo i było bardzo trudno, aby tę broń zdobyć. I rzeczywiście dopiero jakby ten opór rozpoczął się tak faktycznie 19 kwietnia 1943 roku, w przeddzień święta Pesach, kiedy niemieckie oddziały zbrojne, wspierane przez czołgi, też wozy panterne, weszły do getta. No i naprzeciw tym Niemcom, świetnie uzbrojonym, stanęło, no mówi się, około 500 członków żydowskiej organizacji bojowej, a także około 150 członków żydowskiego związku wojskowego, którzy po prostu bronili się przed wkraczającymi Niemcami, których jedynym celem było poskromienie powstańców, a przede wszystkim wypędzenie z getta ludności cywilnej i skierowanie ich wprost na zagładę.
Bo tego pierwszego dnia walk Niemcy wycofali się z getta.
Tak, oczywiście. Pierwszego dnia walk Niemcy wycofali się z getta. W ogóle warto przypomnieć, bo pewnie część słuchaczy to wie, ale może nie wszyscy, że my tak dokładne informacje na temat tego, jak wyglądał przebieg powstania w getcie warszawskim, wiemy z bardzo ponurego i okrutnego dokumentu, jakim był raport Sztropa, Jurgena Stropa, odpowiedzialnego za likwidację getta warszawskiego, który dzień po dniu opisywał bardzo detalicznie i szczegółowo toczące się walki w Warszawie, w tej części Warszawy, którą stanowiło getto warszawskie, i do 16 maja, formalnego dnia zakończenia powstania w getcie warszawskim, bardzo precyzyjnie opisywany jest przebieg tego powstania.
Takie poruszające zdanie: im dłużej trwał opór, tym twardsi byli żołnierze formacji wojskowych SS, policji, Wehrmachtu, którzy i tutaj w wiernym braterstwie broni spełniali niezmordowanie swoje zadania i zawsze świecili przykładem współtowarzyszom broni. Tak pisał o tych niemieckich zbrodniach, bestialstwie swoich podwładnych właśnie Strop.
Tak, to prawda. Rzeczywiście ten dokument jest wyjątkowy. Ten raport, który w oryginale, warto to też powiedzieć, znajduje się w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, jest pisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako ten ponury dokument świadczący o zbrodniczej działalności Niemców w czasie II wojny światowej. Rzeczywiście Niemcy wykazywali się olbrzymim okrucieństwem, mordowaniem nie tylko walczących bojowników, ale także ludności cywilnej. I trudne w ogóle do wytłumaczenia, ponieważ Niemcy nie zdawali sobie w ogóle sprawy z tego, że to powstanie, że ten opór może być tak gwałtowny, że tak heroiczny ze strony ludności żydowskiej, i stąd też ponoszono oczywiście przez nich w porównaniu do broniących się Żydów niewielkie tak naprawdę straty, wywoływały w Niemcach dodatkową agresję, która jakby przejawiała się tym, że dokonywali olbrzymich, bestialskich zabójstw, morderstw na ludności cywilnej, także na ludności cywilnej, która przebywała w tym czasie w getcie warszawskim. Jest szereg zdjęć, które z raportu Stropa obiegły cały świat, współcześnie są nie wszędzie dostępne w internecie, właśnie zdjęcia pochodzące z raportu Stropa, pokazujące cierpienia ludności żydowskiej, pokazujące niszczoną kwartał ulicy po kwartale ulicy, dzielnice Warszawy, w których znajdowało się getto warszawskie. Tak postępowali Niemcy wiosną 1943 roku.
W maju, 16 maja, Niemcy wysadzili wielką synagogę przy ulicy Tłumackiej w Warszawie. Jej zniszczenie to symbol też upadku powstania w getcie warszawskim. Wcześniej generał Władysław Sikorski 4 maja w polskiej radiostacji Świt pod Londynem mówił tak: proszę rodaków o użyczenie wszelkiej pomocy, ochrony mordowanym, a równocześnie piętnuje wobec całej zachowującej milczenie ludzkości te wszystkie okrucieństwa. Tak mówił. W tym czasie walki zbrojne już dogasały. 8 maja Niemcy odkryli bunkier przy ulicy Miły 18, gdzie mieścił się sztab, tak jak pan mówił, tej żydowskiej organizacji bojowej. Anielewicz wraz z większością bojowników popełnił samobójstwo.
Tak, to prawda, ale warto też podkreślić, że jakby tuż po powstaniu, czy w trakcie trwania powstania, Żydzi też przedostawali się na tak zwaną aryjską stronę miasta i tu także wielu Polaków wykazało się heroizmem, chroniąc tych Żydów przed zagładą. Oczywiście także, żeby oddać uczciwość, zdarzały się przypadki denuncjacji ludności żydowskiej przez mieszkańców Warszawy. Niemniej jednak rzeczywiście symbolicznym zakończeniem powstania jest po pierwsze, tak jak już wspomniano, otoczenie bunkra dowództwa ŻOB przy ulicy Miłej, a także wysadzenie już znajdującej się poza terenem getta tej wielkiej synagogi przy ulicy Tłomackiej. Wówczas w swoim raporcie tak naprawdę Jürgen Strop zapisał, że żydowska dzielnica mieszkaniowa w Warszawie już nie istnieje, a zaraz po powstaniu Niemcy rozpoczęli równanie terenu getta z ziemią.
Smutna to karta historii ludzkości, że jedni przeciwko drugim potrafią coś takiego zrobić. No tutaj po przegranej Niemiec w 1945 raport stał się dokumentem ukazującym niemieckie zbrodnie oraz męstwo warszawskich Żydów. Strop został stracony w warszawskim więzieniu 6 marca 1952 roku. To prawda?
Tak, to prawda, co jest niezwykle interesujące, ten właśnie raport Sztropa był wykorzystywany jako dowód podczas procesów norymberskich i właśnie Wianięcy trafił później do Polski, był przez wiele lat tutaj przechowywany. Jest wydany w wersji takiego jakby reprintu oryginału, bo to wyjątkowy dokument rzeczywiście. Można z tego oryginału w wersji cyfrowej skorzystać. Zapraszam wszystkich słuchaczy do tego, żeby skorzystać, zajrzeć na stronę internetową przystanekhistoria.pl. To jest strona internetowa Instytutu Pamięci Narodowej. Tam ten raport jest w całości dostępny, można go obejrzeć i z jednej strony można zobaczyć bestialstwo Niemców, dumne spojrzenia Niemców patrzących na Żydów, którzy wyczerpani walką, wyczerpani głodem, warunkami, w jakich przyszło im żyć w getcie, potrafią z pogardą spoglądać na Niemców. Jest bardzo ciekawe takie zdjęcie trzech bojowniczek żydowskiej organizacji bojowej, które zostały aresztowane przez Niemców. Z jaką pogardą patrzą też na Niemców, którzy dokonywali tego bestialstwa. I to jest z jednej strony dokument hańby, bo to jest dokument pokazujący zbrodnie Niemców, ale też z drugiej strony dokument heroizmu i bohaterstwa i poświęcenia tych wszystkich Żydów, którzy wiedzą, że idą na pewną śmierć, podjęli się jednak walki, broniąc siebie, swoich bliskich, a także czasami nieznajomych, którzy w tym czasie przebywali na terenie getta warszawskiego.
Bardzo dziękuję, panie dyrektorze, za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Naszym gościem w aktualnościach dnia był dr Rafał Leśkiewicz, zastępca dyrektora Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej. Dziś punktualnie o 12:00 w Warszawie rozległ się dźwięk syren, którym uczczono pamięć o powstańcach z getta warszawskiego. Główne uroczystości 78. rocznicy wybuchu powstania w getcie odbywały się w reżimie sanitarnym przy pomniku bohaterów getta na Muranowie. Polscy i izraelscy dyplomaci wspólnie upamiętnili 78. rocznicę powstania w getcie warszawskim.